gdy wydawało się, że to już wszystko, Bóg mówi do Jozuego, jest jeszcze wiele do zdobycia. I poprzez to zwiastowanie, kończąc, budzić nasze zmysły, nasze serce, nasz umysł do tego, abyśmy zastanowili się, czy to, co już mam w Jezusie i co osiągnąłem w Jezusie, to już wszystko, co Bóg ma dla mnie. Czy to już jest wszystko? To, że się na nowo narodziłem, że Bóg mnie wyzwolił, uwolnił, że dał mi swojego ducha, że dał mi swoje słowo, czy to już jest wszystko? Czy nie ma rzeczy, do których Duch Święty nas nawołuje i mówi: zobacz, to jest jeszcze do zdobycia. Zobacz, to jest jeszcze do zdobycia. Bo jeżeli poznałeś Boga, odkryłeś sekret poselstwa dobrej nowiny, że jesteś grzesznikiem, sam siebie zbawić nie możesz i tylko przez Jezusa możesz być zbawiony i narodziłeś się na nowo, czy to już wszystko? Czy trwasz w Jezusie? Jeśli trwasz, czy to już jest wszystko? Jeśli zostałeś dotknięty Duchem Świętym, przekonany o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, stałeś się dzieckiem Bożym, czy otrzymałeś obietnicę Ojca? Czy zostałeś zanurzony, ochrzczony w Duchu Świętym? Czy chodzisz w Duchu Świętym? Czy rozwijasz swoją relację z Duchem Świętym? To były niektóre z pytań, które wtedy zadałem nam, pokazując, jak wiele jest jeszcze do osiągnięcia, jak wiele do zdobycia w Jezusie. Tak jak Jego łaska, o której śpiewamy i o tym jeden z proroków mówi, jest nieskończona, jest niezgłębiona, jest wielka i niepojęta, tak to, co mamy w Jezusie, jest niezgłębione i nieskończone. Jeżeli ktoś z nas powiedziałby: ja już w Jezusie otrzymałem i zdobyłem wszystko, zakwestionowałbym jego rozwój i dojrzałość duchową. Bo ja dzisiaj, świadomy tego, co mówię, mówię: ja w Jezusie jeszcze wszystkiego nie osiągnąłem. Jest jeszcze wiele rzeczy, które wierzę i odkrywam w Bożym Słowie i widzę i podpowiada mi to Duch Święty, jest jeszcze do zdobycia. Wiele rzeczy osobiście w moim życiu jest jeszcze do zdobycia. I jestem pewny, że gdy w taki sposób stajemy przed Bogiem i otwarte mamy serca, umysły, to Bóg na pewno nam będzie pokazywał, że jest jeszcze wiele do zdobycia, wiele do osiągnięcia, wiele do przezwyciężenia. Dzisiaj chciałbym rozwinąć jedną bardzo ważną myśl. I abyśmy to zrozumieli i w jakiejś tam części będę nawiązywał też do usługi pastora Steve'a Blake'a, gdy tu był i mówił na temat głosu Ducha Świętego, ważności, i to bardzo mocno podkreślał, ważności relacji z Duchem Świętym. Dzisiaj chciałbym o tym pokrótce powiedzieć i bardziej chciałbym, żeby to było takie nauczanie, studium, gdzie będziemy patrzeć w Boże Słowo, a więc nie typowe kazanie, zwiastowanie, ale bardziej nauczanie osadzone w Bożym Słowie, a więc będzie dużo wersetów Bożego Słowa, które chciałbym, żebyśmy mogli odczytać, po to, żebyśmy uzmysłowili sobie, jak kompletnie i całkowicie zostaliśmy wyposażeni i że Jezus nie zostawił nas na pastwę losu i mówi: może im się uda, a może nie, ale Jezus odchodząc zabezpieczył wszystko, aby Kościół, o którym powiedział, że buduje zwycięski Kościół i bramy piekieł go nie przemogą, aby mógł być takim Kościołem. Jezus nie rzucał słów na wiatr. Jezus wiedział, co mówi. I chciałbym dzisiaj, aby te prawdy Bożego Słowa zostały nam przypomniane. Rozpoczniemy od Ewangelii Jana, 16 rozdziału. To, co już dzisiaj wspomniałem, rolą przede wszystkim Ducha Świętego, i Pan Jezus o tym mówił uczniom, apostołom, przygotowywał ich na to, mówi od 7 wiersza: lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Więc to jest rola Ducha Świętego i dlatego Jezus mówi: lepiej, żebym ja odszedł, bo gdy ja odejdę, to on przyjdzie i on wtedy będzie pracował w ludzkich sercach, w ludzkim życiu, po to, aby wiara była wzbudzana w moje odkupieńcze dzieło. I to Duch Święty zaczął robić. I 13 werset, oprócz tej pierwszej nadrzędnej roli Ducha Świętego w procesie nowonarodzenia, wzbudzenia wiary i ożywienia nas w naszym duchu, jest jeszcze inna rola. 13 werset 16 rozdziału mówi: lecz gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mojego weźmie i wam oznajmi, i wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mojego weźmie i wam oznajmi. Lecz gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie będzie mówił sam od siebie, ale to, co słyszy, będzie przekazywał wam tutaj. To, co słyszy w niebie, u tronu Ojca, to, co słyszy, jaka jest wola co do naszego życia, On wam będzie to oznajmiał, abyście wiedzieli, jak postępować. Dlatego Duch Święty został posłany przez Ojca i Jezusa. Jezus tę zależność tu pokazuje. I jest dla nas najlepszym doradcą, najlepszym przewodnikiem, osobą, która mówi do nas, wprowadzając nas w prawdę, całkowitą, kompletną prawdę odnośnie nas samych, odnośnie sytuacji, w której jesteśmy, odnośnie decyzji, które musimy podjąć, odnośnie postępowania, jakie mamy. O wszystkim. On mówi do nas i On jest zainteresowany, aby nam w tym pomagać. Dlatego Pan Jezus zabezpieczył swój Kościół w cudowny sposób, posyłając Ducha Świętego. On, Jezus, na tamten czas był ograniczony w czasie, w przestrzeni i mógł być tylko w jednym miejscu naraz. I ci ludzie, którzy byli wokół Niego, czerpali wiele błogosławieństw. Ale gdy nastąpiła era Kościoła, za który Jezus umarł i zaczął go budować, Duch Święty jest dostępny dla każdego człowieka, wszędzie, gdzie jesteś, w swoim domu, w swojej pracy, gdziekolwiek, czy jesteśmy razem jako Kościół, możemy czerpać z błogosławieństwa obecności Ducha Świętego. Era Kościoła rozpoczęła się w momencie zrodzenia w dniu Pięćdziesiątnicy. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział nam o tym mówi. I Duch Święty został dany, abyśmy byli w stanie być wiarygodnymi świadkami Jezusa. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 8 werset. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami. Weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. A więc pierwsze, Duch Święty wzbudził wiarę i ożywił twojego ducha, stałeś się osobą nowonarodzoną, zrodzoną z ducha dzięki działaniu Ducha Bożego. On cię przekonał o twoim stanie grzeszności, wzbudził skruchę, poczucie wstydu przed Bogiem, pokutowałeś, wyznawałeś swoje grzechy, prosiłeś, aby Jezus je oczyścił, aby Jego krew cię oczyściła, aby stał się Panem, Zbawicielem twojego życia, i to się stało w twoim życiu. Ale Duch Święty nie pozostaje obojętny co do twojego życia i Jezus chce, aby Duch Święty dalej mógł pracować w twoim życiu. Tak jak cię przekonał o nowonarodzeniu, o wierze w Jezusa, tak dalej chce w twoim życiu działać. I tutaj Jezus mówi, że Duch Święty jest niezbędny do tego, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami Jezusa. On inspiruje do misyjności Kościół. On pobudza ludzi wierzących do zwiastowania Ewangelii. On inspiruje do tego, aby ten cel Kościoła iść i zdobywać, iść i poszerzać granice Królestwa Bożego, iść i zwiastować Ewangelię, był realizowany. To Duch Święty nam o tym przypomina, On nas o tym poucza, On nas w tym inspiruje. Stąd ważne, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami Pana Jezusa w miejscu, gdzie mieszkamy, gdzie się uczymy, gdzie pracujemy, gdzie przebywamy, abyśmy mieli relację z Duchem Świętym. Tak czy nie? Duchowi Świętemu zależy, po pierwsze, abyśmy byli pełni Jego obecności, abyśmy byli przepełnieni Jego pragnieniami, abyśmy byli przepełnieni Duchem Świętym. Tak mówi nam Boże Słowo. Efezjan, 5 rozdział. Mówi mówi nam, dlatego nie, 17 i 18 werset, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Dokładnie to jest napisane, ale napełniajcie się Duchem Świętym. Jezus chce, aby każdy człowiek wierzący był pełny Bożego Ducha. I to nam mówi o relacji. Kiedy jesteśmy pełni Bożego Ducha, to mamy z Duchem Świętym relację. A jeśli mamy relację z Duchem Świętym, to nieodzownym jest to, że po przebywaniu z Duchem Świętym, po relacji z Duchem Świętym, będziemy rodzić owoc Ducha Świętego. Nasz charakter będzie przemieniany na podobieństwo Jezusa. Coś, co kiedyś mogło być nam obce, w wyniku relacji z Duchem Świętym staje się naszą cechą. A jakie są owoce Ducha Świętego? Pamiętacie? Ktoś jest w stanie wymienić? Galacjan 5 rozdział. Miłość. No to ruszyliśmy dobrze, bo to wszyscy wiedzą. Miłość. Co dalej? Radość. Pokój. Tak skaczecie po wszystkich, nie? Może sobie rzucimy wyzwanie, żeby nauczyć się na pamięć. Owocem ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i wstrzemięźliwość. 9 cech owocu Ducha Świętego. Gdy przebywasz w relacji z Duchem Świętym, gdy budujesz tę relację, gdy masz z Nim społeczność, to jest rzeczą nieuniknioną, że będziesz te cechy owocu Ducha Świętego posiadał w swoim życiu. Będziesz przepełniony miłością do najbliższych, do Kościoła i do zgubionych, bo misyjność Kościoła musi być utrzymana, a Duch Święty zawsze będzie nas posyłał do zgubionych. Będziesz zachowywał radość, to co śpiewaliśmy tą ostatnią naszą pieśń, że ta radość, radość Pana, radość Ducha Świętego jest naszą siłą i choć będziemy przechodzili trudności, bo przechodzimy, kto nie przechodzi trudności i wyzwań w swoim życiu? Przechodzimy, to jest normalne, to jest częścią naszego życia tutaj, to jest konsekwencją upadku człowieka i naszego tutaj przebywania na wrogim terenie, na jakim jesteśmy. Ale można to przechodzić w dwojaki sposób. Albo te trudności możemy szemrać, być niezadowoleni i narzekać, a możemy to przejść, wiedząc, że Bóg nad wszystkim czuwa z radością. Oczywiście, że nie cieszy nas, kiedy mamy problemy i nie cieszymy się i mówimy, haha, fajnie, że mam problemy. Nie w taki sposób, to nie jest ta radość, ale przechodząc te problemy, mamy w sercu radość, wiedząc, że Boże Słowo jest prawdziwe, że Jezus jest z nami, że On nam pomoże i to napełnia nasze serce radością. To wypełnia nasze serce pokojem. Tym nadprzyrodzonym, nie tym ludzkim, ale nadprzyrodzonym pokojem. Bo mamy świadomość, że w Jezusie mamy relację z Bogiem, jesteśmy pojednani z Bogiem, pojednani ze sobą i pojednani z innymi ludźmi. I Boży pokój może wypełniać nasze serca. Dzisiaj, gdy miałem spotkanie z jedną osobą, to modliliśmy się właśnie o Boży pokój, żeby wypełnił jej serce, bo potrzebowała tego. I to jest rezultat, owoc Ducha Świętego, który przychodzi ze swoim pokojem do naszego życia. Z cierpliwością. Cierpliwość w naszym Nowym Testamencie jest dwojako tłumaczona, bo to jest jedno słowo w języku greckim. Cierpliwość, wytrwałość idą w parze. To jest to samo. Człowiek cierpliwy jest wytrwały. Wytrwały jest cierpliwy. To jest jedno słowo. Więc jesteśmy wytrwali, cierpliwi, znoszący przeciwności, przyjmujący właściwą postawę w stosunku do przeciwności. Uprzejmość, otwartość na ludzi, wyrozumiałość w stosunku do nich, miłosierdzie w stosunku do nich, dobroć. W naszych sercach jest to pragnienie, bo to jest relacja i wynik relacji z Duchem Świętym, czynić dobrze, bo w Jezusie jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków dla innych ludzi. Gdy staniemy przed Panem Bogiem, gdy staniemy przed Jezusem, to zostaniemy rozliczeni też z tego, jak dobrze czyniliśmy innym. Na ile koncentrowaliśmy się na sobie, a na ile koncentrowaliśmy się na tym, aby być Bożym narzędziem, aby zaspokajać potrzeby innych ludzi. Wierność. I znowu, jak cierpliwość z wytrwałością jest to samo, tak wierność i wiara. To jest ten sam wyraz w języku greckim. Więc gdy mówimy o wierze, to automatycznie mówimy o wierności. Być człowiekiem wierzącym to pozostawać wiernym. I gdy mówimy o tym, to w taki sposób to idzie razem. Gdy wierzę, to pozostaję wierny, ufam do końca, spodziewam się, że Bóg mi pomoże, spodziewam się, że Bóg mnie wyrwie, spodziewam się, że Bóg zainterweniuje w moje życie, bo wierzę, a więc trwam w Nim. I wstrzemięźliwość, jeszcze łagodność, przepraszam, to jest łagodność jeszcze. Słowo, które jest tutaj użyte, to jest słowo, kiedy używano na przykład na ujarzmienie koni dzikich. Kiedy koń potężnie ze swoją siłą wybuchał, to ci treserzy, ujarzmiacze powodowali, że te konie stawały się łagodne. A więc dalej silny i mocny koń, ale łagodny, wyhamowany w swoich emocjach. I tak samo Boże Słowo o nas mówi. Mamy moc, mamy siłę, mamy emocje, ale dzięki relacji z Duchem Świętym te emocje mogą być łagodzone. Mogą być hamowane, powściągliwość, to przechodzimy do następnej cechy. Wstrzemięźliwość, powściągliwość, samokontrola. To są znowu wymienne słowa, które używamy w języku polskim. Być wstrzemięźliwym, powściągliwym, samokontrolującym się. I znowu, jest to cecha owocu Ducha Świętego. Kiedy mamy z Nim relację, On nam pomaga tak żyć, tak postępować, tak funkcjonować. Dlatego polecenie, wezwanie, bądźcie pełni Ducha Świętego, mówi nam o relacji z Duchem Świętym. Kiedy z Nim mamy relację, łatwiej nam znosić przeciwności, łatwiej nam objawiać charakter Jezusa, łatwiej nam być upodabnianym do Jezusa. To jest pierwsze i do tego jesteśmy zawezwani. Po drugie, także Boże Słowo mówi o chrzcie w Duchu Świętym. Czym jest chrzest w Duchu Świętym? Bo o tym, do tego nawiązywał Jezus, mówiąc: pozostańcie w Jerozolimie, aż przyjmiecie obietnicę Ojca. Wracając do Dziejów Apostolskich, do pierwszego rozdziału, 4 werset, powiedział im Jezus: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. A na czym polegała ta obietnica? Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I to jest kolejne przeżycie w życiu człowieka wierzącego, nowonarodzonego, zrodzonego z Ducha, żyjącego w pełni Ducha Świętego. I ono ma na celu pogłębienie naszej relacji z Duchem Świętym. Ubogacenie tej relacji. Jest często nazywane przez teologów i biblistów to wydarzenie i to przeżycie w życiu człowieka wierzącego tak zwanym drugim błogosławieństwem. Pierwszym jest cud nowych narodzin, kiedy się na nowo narodzamy, bo to jest najważniejsze. Ale także Bóg chce jakby doposażyć, wzmocnić nas, abyśmy byli wiarygodnymi świadkami Jezusa. Jesteśmy całkowicie zanurzeni w Duchu Świętym. Bo co oznacza chrzest? Chrzest to znaczy zanurzyć. Gdy mówimy o chrzcie wodnym, to mamy na myśli zanurzenie. Kiedy człowiek jest zanurzany i powstaje do nowego życia. Jest to symbol. I to już mamy potwierdzone w gimnazjum, że 12 grudnia będziemy mieć w naszym zborze chrzest. I kilka osób z naszego zboru właśnie będą zanurzeni i powstaną jako symbol do nowego życia. Coś, co wydarzyło się w ich życiu. Ale oprócz tego chrztu jest chrzest w Duchu Świętym, gdzie Bóg chce, abyśmy byli zanurzeni w Duchu Świętym i abyśmy mogli powstać do tego, aby być wiarygodnym świadkiem Jezusa. Po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I ten chrzest w Duchu Świętym jest jakby wstępem, drzwiami do sfery duchowej. Bo potem, gdy dokładnie czytamy, to w tym momencie, kiedy Duch Święty przyszedł, zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, To spełniło się proroctwo Joela. I Piotr, gdy powstał jego pierwsze kazanie w mocy Ducha Świętego, zaczyna się od stwierdzenia, ale tutaj doświadczyliście i zobaczyliście to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I 17 werset mówi: i stanie się w ostateczne dni, że wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą. Nawet na sługi i na służebnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego i prorokować będą. I to jest ta era czasu ostatecznego, gdzie to, co prorokował Joel, zaczęło się wypełniać i wypełnia się do dzisiaj. Ale gdy uważnie czytamy Boże Słowo, to wiemy, że wylanie Ducha Świętego nie jest tylko przeżyciem chrztem w Duchu Świętym. Zauważcie, że tutaj jest napisane, że wyleje Ducha mego na wszelkie ciało i nie jest napisane, że będą mówić innymi językami. Ale że co będą robić? Prorokować, sny, widzenia. A więc ewidentnie Boże działanie poprzez Ducha Świętego w życiu ludzi wierzących. I chciałbym dzisiaj pobudzić nas do zastanowienia się, jeżeli przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym. A ilu z nas, tak z ciekawości spytam, ilu z was zostało ochrzczonych w Duchu Świętym z wynikiem, rezultatem, owocem mówienia innymi językami? Możecie potwierdzić to? To nie ma się czego wstydzić, nie? Więc zdecydowana większość. Okej. To dzisiaj chciałbym tak, was pobudzić do zastanowienia, tych, którzy jeszcze nie doświadczyli tego przeżycia, powiedzieć, że to jest dla nas, dla każdego dziecka Bożego i każdy z nas, gdy Duch Święty rozbudza pragnienie, dobrą, właściwą rzeczą jest zabiegać o to i przeżyć chrzest w Duchu Świętym, aby później jako ten wstęp, jako te drzwi wchodzić w inne dary, które Duch Święty ma dla nas. Bo tak jak owoców Ducha Świętego jest 9, cech tego owocu jest 9, tak darów Ducha Świętego jest 9. Jest to pokazany dokładny balans, idealna równowaga między tym, co duchowe i co przeżywamy w świecie rzeczywistości duchowej, a co widoczne jest w naturalnym świecie, cechy owocu tego Ducha działającego w nas. I dzisiaj chciałbym pobudzić tych, którzy mówią językami, a zachęcić tych, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, żebyśmy zastanowili się, po co nam te języki tak naprawdę są. Żebyśmy się zastanowili. Po co? Po co mam mówić językami? One są tylko rezultatem, potwierdzeniem napełnienia Duchem Świętym, chrztu w Duchu Świętym, ale po co one są dane? I chciałbym, byśmy dzisiaj mogli sobie to uzmysłowić i chciałbym tym nas zachęcić, jeśli tego nie robiłeś, czy nie robiłaś lub nie wiedziałeś, abyś mógł w świadomy sposób wykorzystywać dar, który już otrzymałeś do tego, aby wchodzić w inne rzeczy, które Pan Bóg ma dla ciebie. Bo tak jak powiedziałem, to jest jeden tylko z darów. Jest jeszcze pozostałych 8, które są dla wszystkich, czy nie dla wszystkich? Jak myślicie? Dla wszystkich. Dla wszystkich. Chrzest w Duchu Świętym jest dla naszego przeżycia, napełnienia, wyposażenia, ale później dary duchowe są już nie dla nas, dla mnie osobiście, ale abym służył innym ludziom, abym usługiwał Kościołowi. Tak mówi Boże Słowo. I te trzy przynajmniej funkcje modlitwy w Duchu Świętym, które powinniśmy wykorzystywać. Po pierwsze, gdy modlimy się w Duchu Świętym, to może to służyć jako uwielbienie. Boże Słowo mówi w liście do Koryntian, gdzie Paweł bardzo szeroko mówi na temat darów duchowych, wszystkich 9. Pamiętacie, jakie one są? Co? Oprócz daru mówienia językami, od razu się nasuwa dar tłumaczenia języków. Bardzo podobny temu jest proroctwo. Później dar czynienia cudów. Dar mądrości, dar wiedzy, dar wiary, dar uzdrowienia, dar rozróżniania duchów. 9 darów, które także w Duchu Świętym otrzymujemy, aby wyposażyć Kościół, abyśmy mogli służyć Kościołowi, innym ludziom, którzy są wokół nas. Ale po pierwsze, gdy mówimy językami, to po to, aby wykorzystywać to w uwielbieniu dla Boga. 14 rozdział listu do Koryntian, pierwszy werset zachęca nas, mówi tak: dążcie do miłości, i 13 o tym mówi, o miłości, ale starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Nie o to, żeby językami mówić, ale aby prorokować, bo proroctwo, później Paweł wyjaśnia, jest dla ludzi, dla innych ku zbudowaniu, ale języki, drugi werset, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. To jest po pierwsze. I 16 werset nam mówi bardzo podobnie, bo jeżeli ty wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny na nabożeństwie, może powiedzieć na twoje dziękczynienie amen, skoro nie rozumie, co ty mówisz. Gdybym ja teraz stanął i zaczął modlić się językami, co byście sobie o mnie pomyśleli? Bym tak stał przez 10 minut i mówił językami. Żadnego wrażenia by na was nie, bo większość z was mówi językami. Byście powiedzieli, no a, ale my nic nie rozumiemy. O co ci chodzi? No dokładnie. Ale kiedy stoimy razem w uwielbieniu lub kiedy mamy swój czas komory modlitwy z Bogiem, modlimy się, to możemy ten dar wykorzystywać jako uwielbienie, dziękczynienie dla Boga, nie rozumiejąc, co mówimy. Mówimy dla Boga, wysławiamy Boga w duchu. Gdybyśmy dokładnie czytali Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, to tam, gdy się zbiegowisko zrobiło z powodu wydarzenia chrztu w Duchu Świętym, to ci wszyscy, którzy przyszli, obcokrajowcy, to słyszeli, jak oni głoszą wielkie dzieła Boże. Więc oni rozgłaszali potęgę Bożą i ci wszyscy ludzie rozumieli, bo akurat byli z wielu, wielu części Królestwa Rzymskiego, mogli to usłyszeć, zrozumieć, bo w ich językach oni się modlili. Więc po pierwsze, rolą, funkcją daru mówienia językami jest uwielbienie dla Boga. I powinniśmy to robić, powinniśmy to stosować wtedy, gdy razem się modlimy. Bo gdybym zachęcił nas, tak jak dzisiaj, do modlitwy dziękczynnej w pojedynczych modlitwach i ktoś z was zacząłby się modlić, to właśnie Paweł 12 i 14 rozdział listu do Koryntian koryguje takie zachowania. Mówi, to jest przecież bez sensu. Jak zwykły wierny może powiedzieć amen na to, co ty mówisz, skoro on w ogóle nie wie, o czym ty mówisz? Po pierwsze, uwielbienie. Wykorzystujemy ten dar w uwielbieniu. Po drugie, Boże Słowo mówi, że wykorzystując ten dar w naszej osobistej modlitwie, budujemy siebie. 1 Koryntian 14:4 mówi, kto językami mówi, siebie buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. I tu jest ta różnica, dlatego Paweł mówi, zabiegajcie o to, aby prorokować, aby być błogosławieństwem dla zboru, aby być wzmocnieniem, wyposażeniem dla Kościoła. Ale, jeśli masz dar języków, budujesz siebie. Ładujesz swoje duchowe akumulatory. Ja bardzo często w mojej osobistej rozmowie z Bogiem wykorzystuję ten dar. Rozmawiam, używając, mówiąc do Boga, to buduje moje serce, to buduje moje życie. Nieraz było tak, że z jakichś przyczyn nie mogłem się zebrać do modlitwy lub przebić się w modlitwie. Jakiś byłem zniechęcony, apatyczny i gdy zaczynałem modlić się w Duchu Świętym, po jakimś czasie całkowicie atmosfera się zmieniała. Przychodziła radość, przychodziło dziękczynienie, przychodziło niesamowite podekscytowanie i w swobodny sposób mogłem Boga uwielbiać, wywyższać, bo wykorzystałem ten dar jako naładowanie akumulatorów. Buduję siebie, gdy językami mówię. Tak mówi Boże Słowo. Często ze zniechęcenia, apatii, poprzez używanie tego daru modlitwy w Duchu Świętym, przechodzimy do zachęty, inspiracji, do niesamowitych przeżyć z Bogiem. Po trzecie, ten dar możemy także stosować we wstawiennictwie. Rzymian 8 rozdział, 26 i 27 werset mówią nam tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Nie wiemy, czasami nie wiemy, jak się modlić, lub czasami nie mamy pełnej wiedzy o kimś. I nawet czasami nie potrzebujemy wiedzieć, ale Bóg kładzie nam na serce jakąś osobę, zaczynamy się o nią modlić i możemy także w tej modlitwie wstawienniczej modlić się w Duchu Świętym. Nie muszę wiedzieć, o co się modlę, co przeżywa ta osoba, ale jestem pobudzony poprzez Ducha Bożego, aby o nią się modlić. Czasami nawet lepiej dla nas, że nie wiemy o pewnych rzeczach, bo to jest nam niepotrzebne, ale pomagamy tej osobie. I myślę, że wielu z was miało i przeżywacie takie chwile, gdzie Duch Święty was przymusza, inspiruje, zachęca do modlitwy o kogoś i wykorzystujecie właśnie także ten dar we wstawiennictwie. Duch wstawia się za świętymi. Wstawia się za świętymi, Boże Słowo mówi. A więc jest to bardzo, bardzo skuteczne i ważne. I po czwarte, oprócz uwielbienia, budowania siebie i wstawiennictwa, także ten dar języków może stać się formą proroctwa. O tym czytaliśmy. Zabiegajcie o to, aby prorokować, a także jest napisane w 14 rozdziale, wracając do listu do Koryntian, jest napisane w 5 wersecie: pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że je wykłada, aby zbór był zbudowany. I oczywiście większy to nie oznacza, że on jest wartościowszy przed Bogiem, tylko jest zbudowaniem dla Kościoła. Gdybym ja stanął i przez 10 minut modlił się językami bez tłumaczenia, to jest bezużyteczne dla was, a gdyby wyszedł ktoś i prorokował, to jest zbudowaniem dla nas. W tym aspekcie jest ktoś większy, bo służalczość jego dla Kościoła jest lepsza. I później 13 werset. Dlatego ten, kto mówi językami, niech się modli o dar ich wykładania. I wtedy, gdy mamy dar wykładania, służymy Kościołowi w sferze proroczej. I chciałbym dzisiaj nam rzucić to wyzwanie. Pokazać nam, że ważną rzeczą jest posiadanie daru mówienia językami. On najczęściej jest elementem potwierdzającym zanurzenie w duchu, chrzest w Duchu Świętym. Ale to nie jest wszystko, co Pan Bóg ma dla nas. On chce, aby ten dar był wykorzystywany w uwielbieniu, w budowaniu samego siebie, we wstawiennictwie, ale także Bóg mówi: zobacz, nie musisz tylko modlić się tym darem, ale możesz modlić się o tłumaczenie, o wykład tego, aby być zbudowaniem dla Kościoła. I chcę was do tego zachęcić, że pozostałe dary Ducha Świętego są także dla nas. Boże Słowo mówi: starajcie się usilnie o dary duchowe. Więc to jest świadomy zabieg. Boże, ja chcę być użyteczny. Duchu Święty, ja chcę, byś mnie mógł używać, abym mógł operować w słowie wiedzy, mądrości, wiary, dar czynienia cudów, dar uzdrawiania. Ty wiesz najlepiej, na co dzisiaj jestem przygotowany, przydatny. Ja jestem gotowy, użyj mnie jak chcesz. Bo tak mówi Boże Słowo. Duch Święty rozdaje te dary jak chce. Ale on musi widzieć determinację, chęć, pragnienie, że my chcemy być użytecznymi, że my chcemy służyć Kościołowi, że my nie mamy jakichś tam złych pobudek, bo chcemy zaistnieć, pokazać, jacy to my duchowi, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że chcemy być pomocni Kościołowi, chcemy być zbudowaniem dla Kościoła, dlatego Duchu Święty, używaj mnie jak chcesz. Dziękuję Ci za dar mówienia językami, chcę go jak najlepiej wykorzystać w uwielbieniu dla Ciebie, w budowaniu samego siebie, we wstawiennictwie, ale modlę się, żebym mógł także być błogosławieństwem dla Kościoła i aby ten dar mógł być darem połączonym z darem tłumaczenia, abym był błogosławieństwem dla Kościoła. Ja tak chciałbym wam rzucić wyzwanie, sobie i nam, że oprócz tego daru wszystkie inne także są dostępne dla nas. Każdy inny jest dostępny dla nas. I możemy o nie zabiegać, je pragnąć, je oczekiwać i być dostępnym, a Duch Święty, gdy mamy z Nim relację, gdy jesteśmy pełni Jego obecności, gdy żyjemy z Nim, gdy zabiegamy o relację z Nim, On będzie przychodził do tego, aby nas używać i abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi. To jest w Jego zamiarze, to jest w Jego naturze. Po to został dany Duch Święty. Nie dlatego, żebym mógł sobie z tyłu Biblii zapisać, kiedy przeżyłem chrzest wodny, nowonarodzenie i chrzest w Duchu Świętym. I żeby to zostało i żebym mówił wszystkim, że ja mówię językami. Fajnie, ale co dalej? Jak wykorzystujesz ten dar? Jak ten dar, który służy Tobie, może być wykorzystany w służbie dla innych ludzi? A co z pozostałymi darami? Czy nie są dla mnie? Jak najbardziej są. Czy ja je wybieram? Nie. Duch Święty rozdaje, ale ja mówię, Duchu Święty, jestem otwarty na to, abyś mógł mnie użyć dla Kościoła, dla brata, dla siostry. I możesz z kimś się modlić, bo Duch Święty cię pobudzi i nagle przyjdzie słowo wiedzy. I powiesz, odczuwam, że Pan Bóg mówi to lub to. I w taki sposób to się zaczyna od małych rzeczy. Ale ważne jest nastawienie. Ja chcę być użytecznym. Ja chcę, będąc pełnym Bożego Ducha, chcę korzystać z pełni darów duchowych. Chcę, mając relację z Nim, być pełny owocu i żeby ludzie widzieli po mnie miłość i wszystkie inne cechy, ale także chcę, aby Bóg oprócz języków, które mi dał i potwierdził, że jestem zanurzony w Duchu, aby mógł operować innymi darami, bo one są również dla mnie. Dla mnie, abym służył innym. I Bóg, gdy mamy taką postawę, będzie mówił do nas. Zobaczycie, bracia i siostry, kiedy chcemy i zabiegamy o to poprzez sen, poprzez widzenie, poprzez przekonanie do serca, poprzez wrażenie, które Ci da, poprzez rozbudzenie Twojego serca, będziesz błogosławieństwem dla innych ludzi. Ale o to trzeba w świadomy sposób zabiegać. Do tego trzeba zdążać, o to się trzeba starać. To jest wysiłek, to jest poświęcenie, to jest bardzo zamierzone i celowe działanie. Dlatego u Pana Boga nie ma nigdy osiągnąłeś już wszystko. Tylko Bóg mówi, jest jeszcze wiele do zdobycia, do osiągnięcia. Popatrz na swoje życie i zobacz, co jeszcze Ci mogę dać. Co z tego dziedzictwa może być Twoje? Wszystko jest na wyciągnięcie Twojej ręki. To jest tylko jeden z aspektów. I o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, pokazać nam i zachęcić nas, abyśmy dążyli do darów. Jeżeli mówimy językami, to żebyśmy wiedzieli, po co je mamy i do czego może ten dar jeszcze służyć. A ci z nas, którzy nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, napełnienia Duchem Świętym, abyście zapragnęli także tego, bo to jest świetne przeżycie. To jest bardzo błogosławione przeżycie. Dlatego nazwane drugim błogosławieństwem. Po cudzie nowych narodzin jest drugim świetnym, kapitalnym przeżyciem w relacji z Bogiem. A jak zabiegać o to, wystarczy mieć pragnienie. Gorąco mieć pragnienie, aby Duch Święty mógł przyjść do Twojego życia w pełni swojej chwały i swojej mocy. I to się dzieje. Ale to już nie jest temat dzisiejszego mojego zwiastowania. Dzisiaj chcę nas zachęcić. Oprócz jednego daru, który dostałeś, Bóg mówi, jeszcze jest wiele do zdobycia. 8 pozostałych. Oprócz jednej cechy, która być może jest widoczna w Twoim życiu, owocu Ducha, Duch Święty mówi, bądź bliżej mnie, spędzaj ze mną czas, a pozostałe 8 też będą widoczne w Twoim życiu. I nie będziesz mówił, jak niektórzy, a ja już taka jestem, a ja już taki jestem, ja się nie zmienię. To nie jest prawda. Można się zmienić dzięki pracy Ducha Świętego i relacji z Nim. Można. Może nasz charakter być korygowany. Nasze cechy negatywne mogą być zmieniane, gdy mamy społeczność z Duchem Świętym. Wierzycie w to? Ale to jest trudne. Ale do zrealizowania. Naprawdę. Więc można. Duch Święty jest nam dany po to, aby nas wspierać, upodabniać do Jezusa i abyśmy byli błogosławieństwem dla innych ludzi. On nas, Jezus kompletnie wyposażył swój Kościół. I od nas zależy, czy z tego korzystamy, czy nie. Otwórzcie się i nawet dzisiaj wieczorem, kiedy będziecie się kłaść, powiecie, Boże, przemów do mnie podczas snu. Jestem gotowa, jestem gotowy. Albo jeśli chcesz, abym o kogoś się modliła, to teraz mi to pokaż, albo obudź mnie we śnie. I módlcie się przez jakiś czas tak. Zobaczycie, czy Duch Święty nie przyjdzie, czy Wam nie pokaże osoby, o którą macie się modlić, czy Wam nie powie czegoś, co będzie odkryciem i błogosławieństwem dla innej osoby. Wypróbujcie Boga. Jak myślicie, że to nie działa. Ale gotowość. Jestem gotowy, Panie. Jestem gotowy, poślij mnie. Jestem gotowy, użyj mnie. Duch Święty od razu przychodzi i będzie nas używał. Bo on wprowadza we wszelką prawdę. Ubłogosławia nasze życie i chce błogosławić innych poprzez naszą służbę. Stąd ważność Ducha Świętego. Postańmy do modlitwy.